Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. Zima w pełni, a więc jak chronić się przed niskimi temperaturami, które stanowią duże zagrożenie dla naszej skóry i dla naszego zdrowia. Więcej przebywamy w zamkniętych pomieszczeniach, w których powietrze jest zbyt suche, często przy tym zanieczyszczone na przykład dymem papierosowym. W okresie zimowym gruczoły łojowe nie zapewniają odpowiedniego natłuszczenia naszej skórze, więc zmniejsza się jej płaszcz lipidowy, stanowiący naturalną ochronną barierę. Skutek: odwodniona, niechroniona skóra traci jędrność, staje się wiotka, mniej napięta, a także bardziej podatne na szkodliwe działanie czynników pogodowych. Łatwo wtedy o odmrożenia. Najbardziej zdradliwe są temperatury około zera. Wilgoć i wiatr znacznie nasilają odczuwanie chłodu. Może powstać takie samo zagrożenie jak przy bezwietrznej pogodzie o temperaturze poniżej minus 30 stopni. Następuje zwężanie się naczyń krwionośnych w skórze, a potem tkanek położonych głębiej. Pogarsza się ich ukrwienie. Jeśli ten proces trwa dłużej, może dojść do trwałego uszkodzenia niedokrwionych obszarów. Istnieje wiele czynników zwiększających zagrożenie pojawienia się odmrożeń. Wzrost wrażliwości na zimno wywołują m.in. zmęczenie, głód, odwodnienie, alkohol i papierosy. Także niektóre leki, na przykład nasenne, przeciwdepresyjne i uspokajające, powodują obniżenie temperatury ciała. Szybciej oziębieniu ulega wilgotna skóra. Nie wychodźmy więc z domu zaraz po kąpieli, lecz odczekajmy co najmniej pół godziny. Nie osuszajmy też dłoni suszarkami instalowanymi w toaletach. Na skórze bowiem pozostaje zawsze nieco wilgoci. Lepiej więc wytrzeć ręce ręcznikiem. Przed wyjściem na mróz i wiatr nie należy pić alkoholu. Rozszerza on naczynka krwionośne, co sprzyja ich pękaniu, a ponadto przyspiesza oziębianie skóry i całego organizmu. Najłatwiej ulegają odmrożeniom osoby szczupłe, źle odżywione, alkoholicy, chorzy na gruźlicę, dzieci i starsze osoby. Kobiety są bardziej narażone na odmrożenia niż mężczyźni. Częściej noszą ubrania niedostosowane do pory roku. Odzież powinna zapewnić właściwą izolację i umożliwić parowanie potu. Najlepszy jest ubiór na cebulkę, zakładanie kilku warstw luźnych, lżejszych ubrań pod okrycie wierzchnie. Nie wolno chodzić z gołą głową. Powoduje to bardzo dużą utratę ciepła. Na mrozy lepsze są rękawiczki z jednym palcem, lepiej chroniące dłonie niż te z pięcioma palcami. Buty zimowe nie powinny uciskać stóp, gdyż zwiększa to ich niedokrwienie. Szczególnie zagrożone odmrożeniem są nieosłonięte części ciała, a więc twarz i uszy, oraz słabiej ukrwione dłonie i stopy. Sygnałem ostrzegawczym jest czerwienienie skóry, pieczenie i szczypanie. Naczynia krwionośne rozszerzają się, aby dostarczyć dodatkowego ciepła oziębionym miejscom ciała. Potem pojawia się bladość i utrata wrażliwości na ból. Naczynia zaopatrujące skórę w krew kurczą się. Koniecznie trzeba przywrócić prawidłowe ukrwienie. Policzki osłońmy szalikiem, dłonie schowajmy pod pachy i ruszajmy się. Ruch rozgrzewa najlepiej. Przynajmniej energicznie przytupujmy nogami i nigdy, przenigdy nie rozcieramy odmrożonych miejsc śniegiem i nie pocieramy rękami. Śnieg tylko pogłębiłby ochłodzenie tkanek, a rozcieranie mogłoby je uszkodzić. Jeśli doszło już do przechłodzenia lub lekkiego odmrożenia twarzy, rąk czy stóp, po powrocie do domu musimy przede wszystkim je rozgrzać, ale ostrożnie. Zbyt wysoka temperatura spowoduje bowiem gwałtowne rozszerzenie się naczyń krwionośnych i ogrzanie wyziębionych tkanek, a w rezultacie ich poparzenie. Najlepiej skutkuje woda o temperaturze od 35 do 38 stopni Celsjusza. Można też owinąć odmrożone części ciała w ciepłe ręczniki lub koce i do tego ciepły napój. Gdy ciało nabierze czerwonawego kolorytu, może pojawić się lekkie pieczenie, zabieg przerywamy. Jest to znak, że ukrwienie wróciło do normy. Myjemy poszkodowane partie łagodnym mydłem, dokładnie płuczemy i osuszamy. Jeśli pojawiły się pęcherze, to ich nie przekłuwamy. Zmarznięte stopy zanurzamy w misce z ciepłą wodą z dodatkiem rozgrzewającego olejku, na przykład eukaliptusowego albo cynamonowego lub goździkowego. Potem lekko wsmarowujemy w nieodżywczy krem i wkładamy grube skarpety. Po ustąpieniu ostrych objawów możemy stosować naprzemienne kąpiele ciepłe i zimne. W przypadku na przykład zmiany tętna, nadmiernej bladości, trudności w oddychaniu, konieczna jest pomoc lekarska. Najważniejsze to nie dopuścić do odmrożeń. Warto profilaktycznie przed nastaniem mrozów przyjmować zestawy witaminowe, zwłaszcza witaminę PP oraz witaminę C. Dla poprawy krążenia można zażywać dostępne w aptekach preparaty z rutyny. Jeśli na dworze jest bardzo zimno, przed wyjściem z domu wypijmy gorący napój i ograniczmy przebywanie na dworze. W chłodne dni starajmy się oddychać przez nos, chroniąc gardło i oskrzelat przed mroźnym powietrzem. Nie zakrywajmy szalikiem ust i nosa. Będziemy wprawdzie mieli wrażenie, że jest nam cieplej, ale rozgrzane oddechem usta, wystawione tylko przez chwilę na wiatr czy mróz, popękają i skóra na nich będzie się łuszczyć. Koniecznie trzeba zabezpieczyć skórę przez nakładanie kremów ochronnych na twarz, tłustego lub półtłustego, nie zapominając o płatkach uszu. Usta posmarujmy 2-3 warstwami tłustej ochronnej pomadki z witaminami, woskami i roślinnymi olejami. Jeśli przebywamy na dworze dłużej, to jakiś czas smarujmy wargi i nie oblizujmy ich na mrozie, bo to przyspieszy wysychanie. Spierzchnięte usta należy w domu posmarować grubą warstwą miodu, potrzymać 15 minut, a następnie go zlizać. Taką kurację powtarzajmy kilka razy dziennie, do momentu, aż nasze wargi staną się gładkie. Chrońmy też dłonie. Zanim jednak włożymy rękawiczki, posmarujmy dłonie kremem do rąk zawierającym kolagen, glicerynę, silikon. Małą tubkę kremu nośmy zawsze przy sobie, by móc w każdej chwili nałożyć jego dodatkową warstwę na dłonie. Nie zapominajmy i o stopach. Wciśnięte w ciężkie i wysokie buty są gorzej ukrwione i szybciej przemarzają. Dlatego też zimą powinniśmy nosić obuwie o dość szerokich czubach, zapewniających stopom, a zwłaszcza palcom, swobodę. Przed wyjściem z domu wmasujmy w nie niezbyt tłusty krem, który dodatkowo będzie izolował przed mrozem. Spocone, wilgotne stopy będą marzły znacznie szybciej, stosujmy więc antyperspiranty oraz wkładajmy do butów wkładki, które wchłoną nadmiar potu. Stopy można profilaktycznie hartować, mocząc je w gorących, rozgotowanych obierkach z ziemniaków albo zanurzając je na przemian w gorącej i zimnej wodzie. Po osuszeniu należy wmasować w nie maść kamforową. Stare recepty. Doskonale pobudza krążenie krwi herbatka z imbiru i cynamonu. Niezalecana jest jedynie osobom o wysokim ciśnieniu. Zalewamy 2 szklankami wody 15 gramów kłącza imbiru pokrojonego w plasterki, 10 gramów kory cynamonu oraz 10 gramów suszonego korzenia arcydzięgla. Gotujemy na wolnym ogniu od 10 do 15 minut, przecedzamy, wlewamy i pijemy 3 razy dziennie filiżankę gorącego płynu. Wywar można przechowywać do 48 godzin. Dłonie i stopy moczmy w gorącej wodzie z łyżeczką sproszkowanej gorczycy lub w ciepłej oliwie z oliwek. Możemy stosować też kąpiel parafinową. Kupujemy w aptece kostkę parafiny, wkładamy do garnuszka, który umieszczamy w drugim garnku wypełnionym wrzątkiem. Gdy parafina nieco przestygnie, zanurzamy w niej ręce, czekamy aż zastygnie. Po 15 minutach zdejmujemy powstałe rękawiczki. Na ręce z odmrożeniami najlepiej stosować okłady z ziemniaka. Obrany ziemniak rozgniatamy i wkładamy do zamrażalnika na około 1 godzinę. Wyjmujemy, a gdy odzyska temperaturę pokojową, miksujemy i nakładamy na dłonie na kilka minut. Przemarznięte po spacerze stopy moczymy w gorącej wodzie z dodatkiem utartego chrzanu. Około 3 łyżeczki chrzanu na kilka litrów wody. A teraz o konsekwencjach zanieczyszczeń powietrza w związku z sezonem grzewczym. Wpływ zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na zdrowie człowieka jest przedmiotem zaniepokojenia od wielu dziesięcioleci. A w Europie zagadnienie to nabrało szczególnego znaczenia po dramatycznym przebiegu tzw. epizodów smogowych w Belgii, w dolinie rzeki Mozy w roku 1930, a następnie w Londynie w roku 1952. Epizod smogowy w Londynie spowodował tysiące dodatkowych zgonów w tym mieście i miał charakter przełomowy. Gdy chodzi o rozwój tzw. działalności profilaktycznej, zmierzającej do poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Wprowadzenie systemów kontroli jakości powietrza i stopniowe obniżanie się poziomu zanieczyszczeń w wielu krajach rozwiniętych sprawiło, że w krajach uprzemysłowionych Europy i Ameryki Północnej cytowane wydarzenia należą do przeszłości. Także w Polsce, po okresie praktycznie niekontrolowanej degradacji środowiska naturalnego, w latach 90. XX wieku nastąpiły pierwsze symptomy poprawy jakości powietrza atmosferycznego. Pomimo systematycznej poprawy jakości powietrza, zagrożenie nie może być jednak całkowicie bagatelizowane. Pojęcie smog jest stosowane do określenia złej jakości powietrza, kształtowanej przez duże stężenia substancji pyłowych i gazowych. Wyróżnia się dwa zasadnicze typy smogu. Smog zimowy oraz smog spotykany w lecie, tak zwany smog fotochemiczny. W przypadku smogu zimowego głównymi składnikami są zanieczyszczenia emitowane bezpośrednio do atmosfery, zarówno gazowe, a więc chodzi tu o dwutlenek siarki i tlenki azotu, jak i pyły, zwłaszcza w małych wymiarach, wolno opadające. Występują też kwaśne aerozole, na przykład związki na bazie kwasu siarkowego. W przypadku smogu letniego najistotniejszym zanieczyszczeniem jest ozon, aldehydy, nadtlenek wodoru oraz inne produkty przemian pierwotnych gazowych zanieczyszczeń powietrza. Kluczową rolę w procesach fotochemicznych odgrywają tlenki azotu, a najważniejszym produktem tych procesów i składnikiem smogu letniego jest ozon troposferyczny. Zanieczyszczenia, a więc ksenobiotyki, czyli substancje obce powodujące działanie szkodliwe, dostają się do organizmu poprzez układ pokarmowy, oddechowy oraz przez skórę. Układ oddechowy jest najczęstszą drogą przenikania substancji szkodliwych do organizmu zawartych w powietrzu. Substancje te przenikają głęboko do płuc, to znaczy do pęcherzyków płucnych, gdzie zachodzi wymiana gazowa. Ze względu na znaczną powierzchnię czynną płuc, wynoszącą około 90 metrów kwadratowych, sorpcja zanieczyszczeń, głównie w pęcherzykach płucnych, zachodzi z dużą intensywnością. Pęcherzyki płucne są zbudowane z bardzo cienkiej, przepuszczalnej błony o niewielkich właściwościach selektywnych. Wchłonięte w płucach związki toksyczne przedostają się wprost do krwioobiegu. Niektóre z nich, jak wspomniany ozon, który jest silnym utleniaczem, niszczy komórki płucne, powodując przedostawanie się płynu do płuc. Drogi oddechowe składają się z części nosowo-gardłowej, tchawiczno-oskrzelowej i płucnej. Każda z tych części posiada mechanizmy obronne, które uniemożliwiają przedostawanie się zanieczyszczeń do płuc. Pyły o większych rozmiarach są zatrzymywane w górnych odcinkach dróg oddechowych lub ulegają powolniejszej sorpcji. I tak na przykład włosy w nosie oraz śluz wytwarzany przez błonę górnych dróg oddechowych usuwają zanieczyszczenia o wielkości powyżej 10 mikrometrów. Dla przykładu ludzki włos ma 70 mikrometrów, powodując ich zatrzymanie. Natomiast mniejsze cząsteczki poniżej 2 mikrometrów bardzo dobrze przedostają się do najgłębszych partii płuc. Według opinii lekarzy właśnie te małe cząsteczki pochodzące głównie z transportu samochodowego są przyczyną wielu chorób układu oddechowego. Co jest bardzo istotne, organizm ludzki nie ma żadnych mechanizmów usuwających ozon w wdychanym powietrzu, co tłumaczy, dlaczego u ludzi uprawiających ćwiczenia na świeżym powietrzu w czasie wysokiego stężenia ozonu występują objawy podrażnienia układu oddechowego. Badań ekspertów Światowej Organizacji Zdrowia, którzy przebadali 65 miast w Polsce pod kątem smogu, wynika, że tylko 6 z nich spełnia europejskie normy. Według nich najbardziej zanieczyszczone powietrze jest w Krakowie, Rybniku, Katowicach, Zabrzu i Nowym Sączu. Choć problem dotyczy w dużej części industrialnego Śląska, to paradoksalnie tym, co najbardziej karmi zabójczy smog, nie jest wielki przemysł, przynajmniej w tej chwili, ale przydomowe piece grzewcze. Właściciele palą w nich bowiem nie tylko węglem, ale szczególnie groźnym mułem węglowym i odpadami, choć jest to zabronione, oponami, plastikiem i lakierowanym drewnem. I dlatego szczegóły dotyczące zagrożeń powodowanych spalaniem odpadów. Powietrzem oddychamy wszyscy, nie zanieczyszczajmy go więc. Jeśli spalamy odpady plastikowe i gumowe, to w naszych piecach powstają, a poprzez niewysokie kominy do naszych płuc trafiają dziesiątki bardzo szkodliwych, drażniących, a nawet powodujących choroby nowotworowe związków chemicznych. Najbardziej rakotwórcze to dioksyny i furany. Spalając 1 kg odpadów z polichlorku winylu, a więc PCV, butelki, folie, skaj, izolację przewodów elektrycznych czy wykładziny podłogowe, wytwarzamy 280 litrów gazowego chlorowodoru. Tworzy on z parą kwas solny. Natomiast z 1 kg pianki poliuretanowej, a więc są to pianki tapicerskie, spody butów, myjki, wytworzy się 50 litrów cyjanowodoru, tworzącego z wodą kwas pruski. Jest to jedna z najsilniejszych trucizn. Przy spalaniu odpadów stolarskich, płyt paździerzowych, laminatów, powstaje m.in. rakotwórczy formaldehyd. W trakcie spalania różnych śmieci i odpadów, także odpadów gumowych, wytwarza się bardzo rakotwórczy alfa-benzoapiren. Gdy spalamy wyroby z polistyrenu, a więc kubeczki po margarynie i jogurtach, powstaje trujący styren. Kominy naszych domów nie są wysokie. Wszystkie pyły i szkodliwe substancje nie ulatują nad chmury, lecz snują się przy ziemi i trafiają prosto do naszych płuc. W okresie zimowym, na terenach, gdzie ogrzewa się domy spalając węgiel i odpady, gwałtownie wzrasta wielkość zanieczyszczeń. Dwutlenku siarki około 180%, tlenku węgla, a więc czadu około 300%, alfa-benzopirenu, który jest rakotwórczy, aż 8-krotnie i substancje smołowe 4-krotnie. Co robić? Jeśli sąsiad zatruwa powietrze, którym oddychamy, poproście go, by zapoznał się z obowiązującymi przepisami, a jeśli nie, to pomoże, to zawiadomcie policję, straż miejską, telefon 986 albo Wydział Ochrony Środowiska, o czym często tu mówię, urzędów w poszczególnych miastach, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska czy Polski Klub Ekologiczny. W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach do tego niedostosowanych, a przecież piec domowy to niespecjalna spalarnia odpadów. Jak i czym powinniśmy ogrzewać domy, by nie truć się wzajemnie? Powinniśmy wykorzystać prąd elektryczny, gaz, olej opałowy. Można spalać czyste, niemalowane i nieimpregnowane drewno, ale najlepiej wykorzystać energię słoneczną. Można już kupić kolektory słoneczne, które robią olbrzymią furorę w Europie, szczególnie u naszych zachodnich sąsiadów. Oczywiście najpierw powinniśmy uszczelnić okna i ocieplić ściany. Tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.